przy telefonie jest pan Piotr Miller, rzecznik rządu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pierwszy dzień w pracy, jaka piosenka panu w tym dniu towarzyszy?
Na razie chyba żadna, niestety dużo telefonów i dużo maili, więc dzisiaj na razie poranek bez piosenek, niestety.
Trema?
Na pewno, wiadomo, funkcja rzecznika rządu to jednak pierwszy front politycznego sporu, więc nawet dla osoby, która była już ministrem i jest posłem, jest to na pewno ogromne wyzwanie.
Wyzwanie, jakie pan stawia sobie zadania?
No, głównym celem tak naprawdę jest podsumowanie prac rządu. Mamy niespełna 5 miesięcy, około 5 miesięcy do końca kadencji, w związku z tym też ta komunikacja wszystkich rzeczy zrealizowanych przez Prawo i Sprawiedliwość to jest chyba jeden z najważniejszych celów, tym bardziej, że jeżdżąc również po Polsce w ramach kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, przekonałem się, że w niektórych miejscach po prostu zapomina się już o tych też rozwiązaniach, które wprowadziliśmy w ciągu ostatnich ponad 3 lat, w związku z tym to jest jedno z głównych wyzwań, no, ale oczywiście na bieżące też komunikowanie tego, co się dzieje w polskiej polityce, plus sprawy międzynarodowe. Myślę, że ten ostatni wątek też jest taki najtrudniejszy z punktu widzenia rzecznika rządu, który jest zawsze newralgiczny i może wywołać jakieś komunikacyjne zgrzyty, więc no, to są na pewno takie rzeczy, które są najważniejsze.
Jest dla pana jakiś wzór dla pracy rzecznika?
Ja myślę, że to rzecznik to musi być osoba, która potrafi przede wszystkim zachować chłodne myślenie. Nie mam tutaj na myśli jakiejś konkretnej osoby, ale no zawsze te emocje w polityce ponoszą każdego polityka, tym bardziej polityka, który jest posłem, więc no rzecznik rządu musi tą chłodniejszą głowę czasami zachować, więc myślę, że to będzie największe wyzwanie dla mnie w tych najbliższych miesiącach.
Premier Mateusz Morawiecki wcześniej przychodzi do pracy, późno z niej wychodzi. Pan ma zadanie, żeby przyjść przed premierem do pracy i wyjść po nim?
No tak, to się właśnie kończy. Dzisiaj akurat pan premier jest teraz w drodze do Wielkiej Brytanii, więc dzisiaj się jeszcze nie widzieliśmy, ale wczoraj faktycznie późnym wieczorem skończyliśmy pracę, a teraz, tak jak pan wspomniał, już od rana na nogach. No ale taka jest praca rzecznika rządu, nie ma co narzekać. Jest to też naprawdę na pewno duże wydarzenie dla mnie i dla wszystkich, którzy tę funkcję pełnili, więc to jest na pewno też powód dumy do czerpania jakiejś radości z tego, co się robi.
To tak? Czuje pan taką adrenalinę wewnętrzną, że to zaczęło się coś dziać i to coś będzie się działo bardzo szybko? To jest taki film z przyspieszonymi obrazami.
No, to jest tak, że w polityce faktycznie czasami jest wrażenie, że po tym jak minął jeden dzień, to się człowiek zastanawia, czy na pewno był tylko jeden, czy nie dwa, trzy. No ale to jest też ogromny plus polityki i ogromne jednocześnie wyzwanie, bo oczywiście to tempo jest bardzo duże, a każde tak wysokie tempo też powoduje, że jest ryzyko pomyłki, a siłą rzeczy pomyłka rzecznika rządu czasami może wywołać jakieś kłopoty komunikacyjne w ciągu dnia, więc mam nadzieję, że nie będę ich źródłem.
Będzie pan miał takie codzienne briefingi dla prasy? Jak pan to sobie wyobraża?
Nie, codziennych briefingów dla prasy zapewne nie będzie, ale będę dostępny pod telefonem zawsze czy do umówienia. Natomiast faktycznie zastanawiamy się nad wprowadzeniem takiej większej regularności w zakresie briefingów z bieżących prac rządu, aczkolwiek tutaj też nie ukrywajmy, że pan premier Morawiecki regularnie będąc w mediach i na konferencjach prasowych w dużej mierze to zapotrzebowanie realizuje, ale ja jestem oczywiście otwarty na to, odbieram telefony non-stop, przynajmniej takie postanowienie na początku tej kadencji, zobaczymy jak będzie z realizacją.
To się sprawdziło dziś rano, bo zadzwoniłem do pana o godzinie 6:50 i umówiliśmy się na rozmowę o godzinie 7:15, więc za to bardzo serdecznie dziękuję, ale dziękuję. Nie za rozmowę, nie, bo jest taki przywilej. Przywilej rzecznika, będzie pan mówił o pracach rządu, ale dziś może pan powiedzieć 2 albo 4 zdania o sobie. Kim pan jest, proszę pana?
Ja jestem Słupszaninem, pochodzę ze Słupska, prawnikiem z wykształcenia, byłem teraz wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego, ale też no, pochodzę z rodziny o korzeniach politycznych, bo mój tata był szefem Solidarności na Pomorzu Środkowym i też działaczem opozycji. Swoją drogą taka wymowna sytuacja, ponieważ 4 czerwca 1989 roku mój tata został posłem, ja 30 lat później zostałem rzecznikiem rządu, więc taka sytuacja. Aczkolwiek myślę, że mój tata należy akurat do tego grona osób, które raczej krytycznie podchodzą do tych kilku pierwszych lat 90. i tego, co się wtedy działo, zresztą później i też brał udział w obronie rządu premiera Olszewskiego, a później w budowie ruchu odbudowy Polski, więc takie są moje korzenie, a teraz czas na to, abym ja pokazał, czy to jest dobry kierunek.
Urodził się pan 2 maja 1989 roku, więc może pan powiedzieć, że prawie pamięta pan komunistyczną Polskę.
No, tak naprawdę faktycznie ja w ogóle PRL-u nie pamiętam, w związku z tym jestem osobą, która pamięta tylko trzecią RP, również z jej takimi krytycznymi elementami, bo to jednak ta świadomość polityczna rodząca się powiedzmy na przełomie na początku XXI wieku, czyli w rządach SLD, to są takie czasy pierwszej świadomości politycznej, nazwijmy to z mojej strony.
Czyli pogląd na świat wyniósł pan z domu, został panu przekazany.
No zdecydowanie tak. Zresztą mój tata też pochodzi z Gdańska, więc mój dziadek był stoczniowcem, więc no to jest ten ruch, który mi jest najbliższy.
To jeśli to możliwe, to wiem, z kim powinienem w poranku porozmawiać.
Proszę bardzo, oczywiście.
To będzie pierwsza rodzinna... No dobrze, ale pewno ma pan jakieś tak zwane hobby, czym się pan interesuje, zbiera pan motylki, kwiatki, znaczki, czyta pan książki.
Przez wiele lat zajmowałem się informatyką, byłem też programistą komputerowym i taką pasją z dzieciństwa chyba, która była wcześniej budowana, to jest kwestia astronomii, więc stąd też nawet w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego zbudowaliśmy taki program wspólnie z Centrum Nauki Kopernik, Planetobus, czyli taka kopuła jeżdżąca po małych miejscowościach, mobilne planetarium, które pokazuje wszechświat dzieciom i z tego akurat jestem małego być może projektu, ale jednak mimo wszystko dumny, bo to taki element właśnie realizacji pewnej pasji z dzieciństwa, która została zrealizowana również w polityce rządowej właśnie poprzez zaszczepianie tej pasji już młodym dzieciom z następnego pokolenia.
To może pan odpowie na pytanie, które nurtuje fizyków. Co było przed wielkim wybuchem?
Myślę, że ani fizycy, ani na razie filozofowie nie są w stanie wprost odpowiedzieć. Ja jestem zwolennikiem teorii o istnieniu Boga, w związku z tym jestem osobą wierzącą, więc zakładam, że od samego początku był Bóg i przed tym też.
I na początku było słowo i słowo jest czymś dla rzecznika najcenniejszym, bo można wpaść i jak już rzecznik prasowy raz popełni błąd, to już ten błąd będzie się ciągnął za nim przez całą jego kadencję. To pan ma taką świadomość?
Mam. Niestety pan mi skrupulatnie o tym przypomina, więc chyba dzisiejszy poziom stresu będzie jeszcze większy.
Ale też jedna ważna informacja, że ale się pan potrafi śmiać. To jest w ogóle cecha.
No chyba dobrze, to myślę, że...
Dobrze, tak.
Donald Tusk wczoraj mówił o smutasach, słusznie mówił o smutasach ze strony Koalicji Europejskiej. U nas są osoby, które potrafią się uśmiechać, potrafią żartować, więc myślę, że do tego grona należymy.
A jednak potrafi pan też wrzucić kamyczek do ogródka opozycji, bo rzeczywiście obserwował pan to, co działo się w Gdańsku?
Tak, jednym okiem nazwijmy to, bo to wiadomo równolegle jest wiele innych rzeczy, ale też czytałem to, co Donald Tusk powiedział. No nie ma zaskoczenia pewnie też, chociaż z drugiej strony chyba już pewna świadomość trudnej jesieni, ponieważ mam wrażenie, że Donald Tusk faktycznie chce realizować plan minimum, czyli właściwie mówił o wspólnym w Senacie. Chyba o Sejmie już zapominają, zresztą ta rozpadająca się koalicja europejska jest tego chyba dobrym dowodem, bo PSL już wydaje się, że za burtą koalicji europejskiej. Zobaczymy to zresztą podmiotów, które wchodziły w skład Koalicji Europejskiej. No, dla nas to jest oczywiście sytuacja komfortowa, aczkolwiek no, musimy dalej ciężko pracować, bo wyborów się nie wygrywa sondażami, tylko przy urnach wyborczych na jesieni.
A dzisiaj o godzinie 8:10 powinien pan przynajmniej jednym uchem słuchać Radia Wnet, bo będzie wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj wieczorem o godzinie 19:00 byliśmy przy ulicy Nowogrodzkiej i udało nam się porozmawiać z byłym premierem i prezesem PiS-u. A z tego, co pan powiedział, jedna ważna informacja, że jest pan albo informatykiem, czy...
Nie, jestem prawnikiem, sam kiedyś programowałem, tak, mój sektor pierwszy taki, nazwijmy to.
Ale że świat wirtualny jest panu bliski.
No oczywiście, osoby, która ma 30 lat, to jest w sumie naturalne pole komunikacyjne.
Czyli nastąpi wzmocnienie tego naturalnego pola komunikacyjnego, jeśli chodzi o rząd Rzeczpospolitej?
Ja myślę, że też kilku nowych wiceministrów z mojego pokolenia, to będzie naturalny też taki sposób komunikacji, ale zresztą ten sposób komunikacji już w 2015 roku nam przyniósł dobre efekty i teraz naturalna kontynuacja i poszerzanie tych działań wydaje się trafionym pomysłem.
Gra pan w szachy?
Grałem w szachy. Ostatnio w sumie grałem faktycznie 2 tygodnie temu. Uczyłem jednego z moich młodszych kolegów szachów, właściwie z rodziny, 10-latka.
Skutecznie?
Na szczęście wygrałem, więc się nie skompromitowałem. A czy skuteczna nauka? Tak, rozróżnia już figurę, więc nie jest źle.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jeszcze jedno pytanie. Kiedy pan dostał propozycję, żeby zostać rzecznikiem prasowym rządu?
To było pod koniec pewnie zeszłego tygodnia, czyli w weekend jakoś.
Długo się pan zastanawiał?
Premierowi rządu się nie odmawia.
Czyli powiedział pan od razu tak.
Tak.
Żona, dzieci?
Nie.
Kawaler.
Wiem, to ułatwia. Ułatwia to trochę.
Dobrze. Nie, to było pytanie. To może nie tak, powinien... Czyli kawaler?
Tak. Nie mam żony.
Czyli ma pan dużo czasu, żeby poświęcić rządowi. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Piotr Miller, rzecznik prasowy rządu. Dzisiaj pierwszy dzień w pracy i od razu wywiad w Poranku Wnet. Jest godzina 7:29, ponieważ za chwilę będziemy rozmawiać z Londynem, z Wielką Brytanią, z Tomaszem Pernakiem, to może zajrzyjmy do katalogu Wojciecha Cejrowskiego. Rozmowa będzie dotyczyła Donalda Trumpa, więc piosenka o Teksasie jest jak najbardziej na miejscu. Jest godzina 7:35, a na tej samej wyspie, co prezydent Stanów Zjednoczonych, przebywa Tomasz Pernak. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, z tym, że ja nie wzbudzam tyle kontrowersji. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Co się dzieje i z Donaldem Trumpem? Jakie słowa wypowiedział na wyspach i jakie kontrowersje wzbudza?
Kontrowersje wzbudza, natomiast udała mu się po raz kolejny rzecz niezwykła. To znaczy uciszył większość oponentów i zmienił taki generalny ton, który panował przynajmniej tej części społeczeństwa liberalnego, który postrzegał go jako jakiegoś takiego wariata. Podobnie zresztą jak kiedyś postrzegano Ronalda Reagana w Wielkiej Brytanii. Donald Trump dosyć sprytnie rozegrał całą tę sytuację, to znaczy oddzielił się od swoich doradców i o ile on wykazywał same bardzo serdeczne i sympatyczne gesty na swój sposób, nie popełnił prawie że żadnej gafy, to jego otoczenie w bardzo twardy sposób przedstawiało warunki ewentualnej, nazwijmy to wprost, amerykańskiej pomocy na wypadek Brexitu. Tuż przed przylotem Trumpa doszło do dosyć zabawnej sytuacji, która już zapowiadała jego jednak tutaj zwycięski pochód przez instytucje i te różne zmuszałe pałace i towarzystwa. To znaczy wdał się w taki słowny spór, nie bezpośredni, ale za pomocą mediów, z Sadiq Khanem, czyli pierwszym islamskim burmistrzem Londynu, i powiedział o tym, że burmistrzu, że jest takim kompletnym loserem, używając angielskiego słowa, stone cold loser, czyli takim kimś, co całkowicie zawsze przegrywa. Na co Sadiq Khan zrobił rzecz niezwykłą. Otóż w odpowiedzi pojawił się z plakatem, które było plakatem takiej firmy czy wydawnictwa, ja to nie jestem pewien, musiałbym żonę spytać, L. I na tym było napisane: tylko słabi mężczyźni boją się silnych kobiet. No zbudziło to wielką konsternację, bo cóż to miałoby znaczyć? Czy to, że islamski burmistrz przyznaje się do jakiegoś transgender, czy cokolwiek? No było to dosyć zabawne. Cała opozycja wobec Trumpa wyglądała trochę tak, przepraszam, ale dam się porwać temperamentowi, jak wczorajsze spotkania bojowników o wolność i demokracji Kwaśniewskiego z Cimoszewiczem i wczorajsze w Gdańsku, i wczorajsze wystąpienie przywódcy opozycji, do którego miałem ciut więcej szacunku, Korbyna, było okropne. Donald Trump odmówił zaproszenia szefa opozycji, szefa Labour Party na spotkanie i powiedział otwartym tekstem, że w jego kraju ktoś taki ewentualnie reprezentowałby ciemne moce. Corbyn w odpowiedzi stanął na czele protestów. Protesty, żeby państwo wiedzieli, wyglądają trochę tak jak skrzyżowanie polskiego marszu czarnych parasolek z jakimiś tam wiecami kodu. I wygłosił tam płomienne przemówienie w stylu pana Frasyniuka, czyli po prostu krzyczał do mikrofonu. No myślę, że jest już trochę pozamiatane, to znaczy Donald Trump ostatecznie pokazał Brytyjczykom, że jest poważnym przywódcą, że jest silnym przywódcą. A to chyba najważniejsze, co zdecydował pierwszy dzień, kiedy pokazywano migawki z wizyty Trumpa ze spotkania z królową, która była wyraźnie zadowolona ze spotkania. Zresztą już tutaj różne londyńskie wróble ćwierkają, że w znaczny sposób przyczyniła się do Brexitu, powodując przeciek z pałacu i przekazując jak gdyby swoje poparcie też nie wprost, ale to miało wpływ. No a tym razem no, widać było, że inaczej niż przy spotkaniach innych i oficjalnych jest wyraźnie zadowolona z gościa, no być może dlatego, że potrafił być zabawny. I ostatnia rzecz, która się stała, no to taki duży wpływ na politykę brytyjską. Z jednej strony namaścił prezydent Stanów Zjednoczonych następców partii konserwatywnej, zwracając się po imieniu i nazwisku do Borisa Johnsona i Michaela Gove. I co spowodowało, że dzisiaj tam się jest jak zwykle złośliwy super rysunek, kiedy Trump, żegnając się z królową, która stoi w otoczeniu dwóch swoich piesków, Colgis, mówi, no to są moje dwa. I u jego za nogi trzymają go dwa takie pieskopodobne postacie, właśnie Boris Johnson i Michael Gove. I ostatnia rzecz, którą trzeba powiedzieć ważna, wszyscy strasznie tutaj się zapeżali, że jakiekolwiek negocjacje z Trumpem nie obejmą 70-letniego NHS-u, który robi bokami, czyli NFZ-u brytyjskiego, na co Trump również otwartym tekstem powiedział, że on oczywiście zamierza rozmawiać o NFZ-cie, a chodzi o kontrakty dla amerykańskich korporacji, głównie Virgin, ale nie tylko. Również tych, które produkują leki. To tyle, bardzo dużo.
Bardzo dużo, ale jeszcze pojawił się wątek chiński, kiedy Donald Trump powiedział, że jeżeli firmy brytyjskie będą współpracować z Huawei, to wtedy nie będą miały dostępu do danych wywiadowczych Stanów Zjednoczonych. Tak. To było też dosyć ważne oświadczenie, ale czy słowa Trumpa, które dotyczyły Brexitu, że Anglia powinna, że ten Brexit powinien nastąpić, będą miały wpływ na politykę brytyjską i czy teraz jesteśmy bliżej tego słynnego Brexitu niż byliśmy przed wizytą Donalda Trumpa na Wyspach Brytyjskich?
Co do tego Huawei i do tego internetu piątej generacji, to była typowa strategia, zagrywka negocjacyjna według mojej opinii. To znaczy przez trzy dni trąbiło się, jakie jest to ważne i istotne i co to się stanie, jak z jednej strony albo będziemy musieli zrezygnować z tego internetu, bo już zbyt za bardzo jesteśmy zaawansowani w implementowanie technologii tej chińskiej. Albo stracimy dane wywiadowcze, tych tam ileś tam oczu. Natomiast i wszyscy skupili się na tym, natomiast Trump przyjechał i powiedział, a w zasadzie to róbcie sobie. To chyba nie będzie miał wpływu, naprawdę, autentycznie. To było dosyć zabawne, bo to była ta negocjacja, która wytrąca ten kijek z ręki temu z drugiej stronie, która tak naprawdę najbardziej sobie właśnie ten kijek naostrzyła. Także już to nie jest, to już nie jest na stole. Wielka Brytania może sobie robić z tymi Chińczykami, a Anglicy zresztą. Ja myślę, że Amerykanie, mając tak silne związki wywiadowcze z Wielką Brytanią, mogli sobie przy okazji Wielkiej Brytanii świetnie kontrolować te chińskie technologie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, o którą pan pytał, to przepraszam, ale nie umknęło.
Brexit.
Brexit. No tak, bo on jest taki ulotny przez wiele, dlatego mi umknęło. No cóż, no to jest oferta amerykańska. Jest ona w tej chwili oczywista. To też przemknęło w mediach przez jakieś tam amerykańskie wtyki w angielskich mediach, że jeżeli chcecie drugi Singapur, to możecie go mieć, ale w dużo większej skali. To tak wygląda. Tak oferta dla ludu, żeby tam uprościć. Natomiast nie przeceniałbym też ogromnych wpływów, których kiedyś byłem świadkiem, jednak amerykańskiej, niemieckiej polityki na Wielką Brytanię, to jest właśnie to, co robią wielkie Niemcy, żeby powstrzymać Wielką Brytanię przed opuszczeniem Unii Europejskiej.
Dzisiaj w Wielkiej Brytanii będzie premier Rzeczpospolitej Mateusz Morawiecki, ale już szans spotkania z Donaldem Trumpem na ulicach Londynu mieć nie będzie.
No nie sądzę, żeby poszedł na jakiś protest, więc chyba rzeczywiście nie.
A Donald Trump jest jeszcze na Wyspach?
Tak, według mojej wiedzy tak. Coś mi ominęło. Jeszcze dzisiaj będzie miał śniadanie i dopiero gdzieś koło południa będzie się ewakuował.
W kierunku znanym, bo pewno, chociaż nie wiem, czy poleci dalej. To nie jest koniec wizyty, bo...
Nie wiem nic o tym. Szczerze mówiąc, skupiłem się tylko na tej brytyjskiej.
To dobrze.
Ostatnio, będzie robił dalej.
Stawiamy kropkę. Będziemy obserwować, co dalej zrobi Donald Trump, jak wyleci z Londynu. Tomasz Pernak, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Wysp. Jest godzina 7:43, to skoro jesteśmy na Wyspach, skoro i teraz zaglądamy do tej ramówki wylosowanej i z przyjemnością Państwa informujemy, że o 15:00 będzie specjalne wydanie audycji Beatlemania i to będzie po polsku. 15:00 Beatlemania, teraz w poranku wnet jeden z przebojów grupy z Liverpoolu, Michelle.